Po porannej gimnastyce jest Michał Karnowski, sieci w polityce w Polsce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
Ten rok zaczął się 10 dni temu, ale porozmawiamy o tym, co w tym tygodniu się będzie działo. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Jak myślisz, czy przetrwa Zjednoczona Prawica przez te wszystkie głosowania?
Tak, ja się tego ostatniego to się naprawdę nie boję. To znaczy, jest oczywiście pytanie i to poważne, czy ta ustawa i w jakiej formule znajdzie większość w parlamencie. To będzie trochę loteria. Te bloki głosowań będą pewnie bardzo precyzyjnie tutaj układane. Może wdać się też przypadek. Potężne pytanie, ważne pytanie, czy prezydent Andrzej Duda zaakceptuje te wypracowane rozwiązania w parlamencie. Natomiast jeśli chodzi o pytanie, czy przetrwa Zjednoczona Prawica, ja nie mam właściwie żadnych obaw. I tego nie mówię na podstawie jakiegoś własnego życzenia, oczekiwania, tylko na podstawie naprawdę wiedzy. Pewne różnice są, to jasne. Jest pewna też przestrzeń, żeby je wygłaszać, artykułować. Natomiast myślę, że jest absolutnie po obu stronach świadomość, że albo razem, albo śmierć i też pragnienie czy zgoda na to, żeby pójść i do końca kadencji wspólnie i myślę, że też do wyborów, bo to jest jednak kilka procent głosów, których Prawo i Sprawiedliwość nie może oddać, a to też jest udział we władzy, którego Solidarna Polska nie ma chyba ochoty tracić, gdzieś przechodząc w jakąś polityczną nicość. Więc tutaj naprawdę, ja rozumiem, że dziennikarze muszą ciągle pisać o tym konflikcie, bo on jest jakimś takim, nie wiem, spełnieniem snu o tym, czy przybliża, czy daje nadzieję na spełnienie snu, że to się za chwilę wszystko rozpadnie, ale naprawdę tak to nie wygląda. To mówię na podstawie wiedzy od wewnątrz.
To nie jest tak, że to jest sen, a szczególnie sen, który przyśnił mi się dziś wieczorem, tylko postawa polityków Solidarnej Polski wobec nowelizacji Sądzie Najwyższym jest postawą taką pryncypialną, postawą ideową i czasami z wypowiedzi polityków i liderów Solidarnej Polski wynika, że oni tutaj nie ustąpią i będą głosowali inaczej niż reszta Prawa i Sprawiedliwości. Może to jest wrażenie...
To są dwie różne sprawy, bo ja myślę, że będą głosowali przeciw, tak? Natomiast to wcale nie oznacza, że Zjednoczona Prawica się rozpada. Mogą się wstrzymać od głosu, mogą poprzeć to inne ugrupowania w parlamencie. Gdzieś na końcu, po różnych poprawkach, po różnych analizach i tak dalej, gdzieś na końcu będzie stało przed wszystkimi członkami polskiego parlamentu pytanie, czy chcą pieniędzy z KPO, czy nie chcą pieniędzy z KPO. No, rząd pokazuje, że zrobił naprawdę dużo. No, na granicy często własnej wytrzymałości wyborców, żeby to porozumienie osiągnąć. Na granicy też godnościowej też nie ma co ukrywać, to są bolesne tematy. No ale wchodzimy w rok wyborczy, no ale na horyzoncie gigantyczny kryzys, no ale przede wszystkim wojna u sąsiadów napadniętych przez Rosjan. No i stąd takie decyzje polityczne. No i to będzie pytanie, tak czy nie, do całego parlamentu. Także do Lewicy, także do PSL-u, także do polityków Platformy. I jestem przekonany, że tam się taka większość znajdzie. W tym sensie postawa polityków Solidarnej Polski no, będzie tutaj, powiedziałbym, jakoś wtórna. Takie przypadki już w historii mieliśmy. Ja to tak oceniam.
Czyli ciebie te argumenty geopolityczne, argumenty wojenne i ekonomiczne przekonały co do tego, że ta nowelizacja jest potrzebna, bo potrzebne jest porozumienie z Unią Europejską, potrzebne jest porozumienie z Komisją Europejską, ale jest ten znak zapytania, duży znak zapytania, bo przecież prezydent Andrzej Duda już raz stwierdził, że porozumienie z Unią Europejską jest, że jakaś nowelizacja wystarczy na to, żeby uruchomić środki z KPO i okazało się, że puste ręce zostały na koniec całej tej operacji dotyczącej Sądu Najwyższego. Czy teraz nie ma takich obaw?
Puste ręce nie zostały. Obawy są, ale puste ręce nie zostały. Bo ja jednak przypomnę, że był moment, w którym ta chmura niepewności i wątpliwości pojawiła się także nad głównymi funduszami unijnymi, co w warunkach tego nadchodzącego kryzysu i tych innych czynników byłoby dla Polski katastrofalne. Przypomnę, że był moment, w którym rentowność polskich obligacji gdzieś tam szła w kierunku 9-10%. Dzisiaj znowu to są bardzo niskie oprocentowania, 6%, 7%. Przypomnę, że ten dialog jest jednak nadal kontynuowany i takie wyraźne jest zmniejszenie napięcia i temperatury wokół tego tematu, także wewnątrz, na naszej scenie politycznej. To moim zdaniem nie są puste ręce. Czy to jest bolesne i czy miło tego bronić, tego kolejnego kompromisu? Oczywiście nie. To bardzo niewdzięczna rola. No, ja tak mówię, dlatego że no, serce i rozum takie właśnie wnioski mi nakazuje. Znaczy, ja po prostu wiem, jeżeli się tę analizę uczciwie przeprowadzi, to każdy wie, że tu się będzie rozstrzygało także zwycięstwo lub przegrana Zjednoczonej Prawicy i wszystkie inne pytania, wątpliwości związane z suwerennością. No, gdyby rządy przejęła opozycja, to będą, myślę, że no, dużo mocniejsze niż te, które sobie dzisiaj stawiamy. Wydaje mi się też, że warto dostrzec, że się otworzyło pewne okienko możliwości po stronie unijnej, że tam też jest pewne zmęczenie tym tematem, że tam też jest świadomość sytuacji wojennej mimo wszystko i tak dalej. I tam też jest chęć przede wszystkim uruchomienia podobnych tego typu projektów. Natomiast ja taki przedstawiłem na stronie wpolityce.pl, na portalu naszym, taki plan 5 kroków, jak z tego wyjść. I tam są takie elementy zabezpieczające, moim zdaniem tutaj konieczne. To znaczy taka umowa na przykład, że po 3 miesiącach, po 5 roku następuje przejrzenie tej ustawy i zastanawiamy się, czy władze, no, większość parlamentarna patrzy, tak, analizuje, czy ona rzeczywiście wywołuje anarchię w polskim sądownictwie, czy nie. Jeżeli jest nadużywana, no to wtedy zmieniamy, tak? Bo to, co ustawą wprowadzono, to można ustawą wyprowadzić. Można też się odwołać do Trybunału Konstytucyjnego. Uważam też, że warto się umówić na przykład, że wszelkie tego typu kolejne zobowiązania, no, będą jednak zaciągane na piśmie od początku. To znaczy ja myślę, że tutaj Polska jednak powinna wyciągnąć ten wniosek, my wszyscy, tak? Że to zaufanie Unii udzielone w sprawie KPO, że ona tego mechanizmu praworządności nie nadużyje, no, było nad zaufaniem na wyrost, ale jednorazowym, to się pocieszmy, tak? To znaczy kolejne KPO będą zawsze wymagały kolejnych zgód. Więc można tego typu bezpieczniki moim zdaniem tutaj wpisać i jakoś zmniejszyć dolegliwość tego kompromisu. Ja powtarzam i ja podkreślam. Tutaj w tej sytuacji trochę musimy zmniejszać napięcie, w której jesteśmy, zewnętrznej, wewnętrznej. No i uważam, że rozstrzyga się zwycięstwo lub przegrana Zjednoczonej Prawicy, bo blokada tych środków z KPO, części zaledwie środków unijnych, to jest jedyny argument, jaki ma opozycja. Jedyny. Jedyna dźwignia. I same nawet rozmowy, samo nawet pokazanie przez rząd Zjednoczonej Prawicy, że on chce tego kompromisu, w mojej ocenie jest czynnikiem, który ten argument trochę z rąk Tuskowi wytrąca. Zawsze, gdy ten kompromis jest blisko, oni się przede wszystkim denerwują. Tusk i jego ludzie.
Ale co zrobić z myślą, która przyświeca wielu wypowiedziom europosłów, profesora Legutko, czy profesora Krasnodębskiego, czy Sariusza Wolskiego, które są wyraźnie twierdzeniami, że tych pieniędzy z KPO nie będzie przed wyborami, dlatego że ta decyzja to jest decyzja polityczna, która ma wspierać Donalda Tuska, więc niezależnie od tego, co wydarzy się w polskim parlamencie, to i tak czas przelewu będzie odwleczony aż do dnia, w którym będą ogłoszone wyniki wyborów parlamentarnych.
No nawet jeżeli, to sam proces rozmów, sam proces, sama próba odblokowania tych pieniędzy, taka na serio podjęta przez ten rząd po raz kolejny, no zmniejszają to napięcie. I przypomnę, podkreślę jednak, że ten kierunek takich rozmów, szukania tego porozumienia przez pana ministra Szynkowskiego vel Sęk, który tu miał mocny mandat, to warto podkreślić, że on miał ten mandat, i przez pana premiera, no za zgodą pewnie kierownictwa obozu, że to zdejmuje wielki cień z głównych pieniędzy unijnych. Poważni politycy muszą też tego typu ryzyka brać pod uwagę. Był moment, w którym taki ostry, kolizyjny kurs, no, takie pytania przynosił. Ja uważam, że to, czego zażądała Komisja Europejska, no, jest w paru punktach bardzo, bardzo, bardzo wątpliwe. Ja tutaj absolutnie nie jestem tego zwolennikiem. Natomiast to ryzyko można podjąć. Mamy też możliwość wpięcia w to pewnych bezpieczników. Mamy też ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wprost zakazuje podważania jednego sędziego przez drugiego. Mamy wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które też tworzą ramy prawne. No, trzeba tę próbę podjąć. Czy na pewno nie będzie pieniędzy przed wyborami? Ja nie wiem, ja myślę, że tak 50-50. No, będą, nie będą, może będzie część, ale chyba się państwo ze mną zgodzą, że sam proces tych rozmów, on to napięcie wyraźnie zmniejsza, a opozycja chciała grać na tym napięciu właśnie. Na rynkach finansowych, także zewnętrznych, trochę grano na tym napięciu, że oto w sytuacji wojennej, że oto w sytuacji nadchodzącego potężnego kryzysu Polska jeszcze na dodatek jest pozbawiona pieniędzy unijnych. No za wszelką cenę rząd musiał wyjść z tego właśnie równania. Nawet jeżeli tutaj wyjście polega tylko na wejściu w rozmowy, to też dużo w tej sytuacji. I chociażby cena polskich obligacji pokazała, że okazało się to skuteczne, bo zdecydowanie one staniały.
W naszej rozmowie kilka razy padła nazwa Trybunału Konstytucyjnego. Czy tam jest kłopot, jeśli chodzi o przewodniczącą Trybunału Konstytucyjnego? Czy ten czas sprawowania urzędu już minął, czy też ma jeszcze następne 2 lata do dokończenia kadencji?
Zdecydowanie ma i tutaj mamy przecież opinię najwybitniejszych prawników rad legislacyjnych i wszystkich urzędów, które mogły się w tej sprawie wypowiedzieć. Wydaje mi się, że to jest taki no, częsty efekt, w którym tego typu instytucje się troszkę, czy członkowie tych instytucji wybrani do nich się autonomizują. No, tam trochę było osobowości też z takim temperamentem politycznym wybranych. No i chyba tutaj gdzieś to jest tego efekt. Ja mam głębokie przekonanie, że pani prezes Julia Przyłębska, i tak jak słyszę, to jest ono powszechnie podzielane, tak na serio, tak, przez polityków z różnych opcji Zjednoczonej Prawicy i z wszystkich stron naszego świata prawniczego, że pani prezes, pani sędzia Julia Przyłębska jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego do końca swojej kadencji, no bo prawo nie działa wstecz, tak, ona została wybrana na stanowisko prezesa i na urząd w momencie, gdy w momencie, gdy ta kadencja była jakby tożsama z zasiadaniem w Trybunale wybranego prezesa, więc no, wyciąganie tej ustawy uchwalonej po jej wyborze, no, tak nawet na zdrowy rozum chyba się nie broni, tak? Ta kadencyjność została wprowadzona później i pani prezes nie obowiązuje.
To jeszcze jedno pytanie. Sąd Najwyższy, ławnicy wybrani przez Senat na 30 ławników wybranych jest 26 działaczy KOD-u. Pani tak, przewodnicząca, tak. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego nie przyjęła od nich ślubowania i tutaj też mamy jakiś pad, jeśli chodzi o procedowanie.
No tak, tutaj mamy, tu mamy właśnie pokaz, jak sobie niektórzy wyobrażają tą apolityczność, na czym polega ich reforma sądownictwa, tak? Rozgrzanych politycznie ludzi na stanowiska, w których ustawa wyraźnie nakazuje wybieranie ludzi właśnie z nienaganną opinią, takich zdolnych do wzniesienia się ponad pewne pożądliwości, ponad pewne uwikłania. Może dobrze, że Polacy trochę tutaj widzą w tym momencie, tak, jak sobie ta strona, jak sama siebie nazywa, demokratyczną wyobraża, demokratyczne sądownictwo. Ale jak widzimy na pewne wyroki, to już się dzieje. Widzimy naprawdę sądy rozgrzane politycznie, będące na barykadzie. Ja wciąż apeluję do sędziów, no, może mają przekonanie, że tutaj, teraz wygrali, wszystko wezmą, że żadnej reformy nie ma, nikt tam nie sprawdza, kto co za komuny robił, nikt nie sprawdza, prawda, jak to wszystko działało, no, jak jeden kolega drugiemu coś powie, to nic się nie dzieje i tak dalej. No, bardzo przestrzegam jednak przed takim poczuciem, że hulaj dusza, piekła nie ma. Ten świat sądowniczy, świat wymiaru sprawiedliwości, dlatego że jest taka granica, po której ta możliwość reformy no na nowo nam się może tutaj otworzyć, tak. No jednak to pragnienie Polaków, żeby mieć sprawiedliwy wymiar sprawiedliwości, taki sam jak mają Francuzi, Niemcy, gdzie tych wszystkich komunistycznych sędziów błyskawicznie pogoniono, chociażby z NRD, no to pragnienie jest moim zdaniem nadal silne. I jak będziemy się tak bawili, to myślę, że możemy doczekać takiej reformy, w której po prostu umówimy się wszyscy, że robimy to od nowa, tak. Od nowa po prostu cały ten wymiar sprawiedliwości. Więc no, nie zachęcałbym do dalszych takich przegięć, bo niektóre wyroki, niektóre słowa sędziów, niektóre ich zachowania, no naprawdę są skandaliczne. Może to jest niewielka część, ale jakieś takie mam poczucie, że to środowisko bardzo słabo reaguje na naprawdę rzeczy, które no, obrażają poczucie sprawiedliwości. A Polacy to naród przekorny. Tak? Znaczy, jak może władza chciała tu za mocno, to może stanęli trochę po stronie sędziów. A jak sędziowie z kolei przesadzą, to może się pojawić przyzwolenie na bardzo głęboką reformę.
Powiedział Michał Karnowski. Ja patrzę na tygodnik Sieci. Niemcy, kraj złodziei i paserów. Dlaczego na okładce tygodnika Sieci jest taka okładka i taki tytuł? Przekonać się Państwo mogą tylko czytając tygodnik Sieci. Michał Karnowski był gościem poranka Wnet. Bardzo serdecznie, panie redaktorze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę wszystkim.